Właśnie wtedy brat Perry wygłosił nam poruszające przesłanie ze Słowa Bożego. Jakże to jest prawdziwe, że my ograniczamy Boga i mierzymy Bogu czas, a On jest wieczny i nie wolno nam tego robić. Więc dzisiaj wieczorem stoimy przed czymś innym i to jest komunia. 3 lata czekałem na to, żeby przyjechać do kościoła w Tucson i teraz to się stało. Tak, my jesteśmy tutaj, więc dziękujemy za to Panu. On po prostu pozwolił nam czekać, abyśmy teraz mogli to docenić. Więc jest jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, tuż zanim przystąpimy do komunii. To jest, ja wierzę, że w czasie, w którym żyjemy, dosyć już widzieliśmy. Więc powinniśmy naprawdę oddać Bogu każdy, całą swoją istotę. My naprawdę powinniśmy służyć Bogu. Ja wierzę, że On nas pobłogosławił, dając nam bezpośrednie odpowiedzi dotyczące Pisma. Tak jak brat Perry wyraził to przed chwilą, że my jesteśmy w tym czasie. My nie jesteśmy ślepi. My widzimy, że my jesteśmy tutaj. My tu dotarliśmy. I możemy również rozglądać się dookoła i widzieć, w jaki sposób ludzkie istoty tracą zdrowy rozsądek. Tak, że my nie możemy tutaj za długo zostać, bo bylibyśmy zupełnie jak ci w zakładzie dla całkowicie obłąkanych. Cały świat taki będzie, widzicie? Więc my jesteśmy w czasie końca. Więc tak jak brat Perry powiedział w zakończeniu, widząc, że te rzeczy są prawdą, widzicie, że one są prawdą, to nie są mity, to nie jest coś, co my sobie wyobrażamy. To jest coś, co nam zostało darowane bezpośrednio przez Słowo Boże i publicznie zamanifestowane przed nami, abyśmy wiedzieli, gdzie się znajdujemy. My nie wiemy, jak długo to jeszcze potrwa, ponieważ na nowo powracamy do czujności, widzicie, żeby zobaczyć, która jest godzina. Lecz my wiemy, że my jesteśmy tutaj. My znajdujemy się w tym czasie. Czy to jest Boży czas? Ja sobie wyobrażam. Ktoś kiedyś zrobił taką małą analizę, która wskazywała na to, że jeśli Bóg cierpliwie go znosi, gdyby on miał wyznaczyć czas, to jeden tysiąc lat stanowi zaledwie jeden dzień. Więc jeśli człowiek żyje 70 lat, to jest to zaledwie kilka minut według Bożego czasu, widzicie? Więc mówi się o 40 latach, a to jest tyle co nic. On mógłby mrugnąć okiem, widzicie? Widzicie, więc jak szybko ta cała sprawa się toczy, gdyby był wyznaczony czas. Jednak u niego nie ma czasu, więc on jest po prostu wieczny. Myślę, że to była Sara tam z tyłu, albo nie, to był Józef tamtego wieczora. Powiedział do mnie i do brata Perry, powiedział, tato, gdzie i kiedy Bóg przyszedł na scenę? Skąd on przyszedł? Widzicie? On musiał mieć początek, czyż nie? Czy on nie musiał zacząć? Ja powiedziałem, nie. Wszystko, co ma początek, ma koniec, ale to, co nie miało początku, nie ma końca. Oczywiście, on ma 10 lat, to był dla niego za duży kęs do przełknięcia. Widzicie? Jak on mógł to przyjąć? Zrozumieć, że coś nigdy się nie zaczęło? Nie tylko on, ale i ja. Więc widzicie, po prostu dla mnie to jest za duża porcja. Jak to w ogóle się zaczęło? Więc my tutaj będziemy obserwowali coś, co jest naprawdę święte. Kilka dni temu wezwano mnie do pewnego bardzo fajnego chrześcijańskiego dżentelmena, który nigdy tego nie pojmował i on rozumiał, że my przyjmujemy komunię dosłownie. Oni przyjmują to, co nazywają duchową komunią. I odnośnie komunii, ja bym powiedział, że to jest w porządku, ponieważ komunikować się, to znaczy rozmawiać z kimś, widzicie. I ten brat podał mi to miejsce pisma, powiedział, bracie Branham, więc czy nie uważasz? Więc przyczyna, dla której ja to mówię, czy to jest w porządku, bracie Perry? Widzicie, mówię to w tym celu, żebyście rozumieli, co robicie. Wy nie, jeśli wchodzicie w coś ślepo, to nie wiecie, gdzie, co robicie. Nie możecie mieć zaufania do czegoś, jeżeli nie wiecie, co robicie, lecz powinniście rozumieć to, co robicie i dlaczego to robicie. On powiedział, więc jeśli przyjmujemy Słowo Boże, to czy to nie jest Bóg, którego my przyjmujemy? Powiedziałem, dokładnie tak, proszę Pana, to jest prawda. Lecz my tutaj czytamy, że oni tak naprawdę... Paweł nauczał o literalnym przyjmowaniu Wieczerzy Pańskiej. To czyń się na moją pamiątkę, powiedział Jezus. Tak często, jak to przyjmujecie, na moją pamiątkę wskazujecie na śmierć Pana, aż On przyjdzie, widzicie? Więc my to powinniśmy przyjmować. My rozumiemy, że święty Paweł, który to ustanowił w Kościele, jest prorokiem Nowego Testamentu. Piotr, Jakub, Jan, oni wszyscy to opisywali, więc Mateusz, Marek, Łukasz, co Jezus zrobił jako uczeni w Piśmie. Ale Paweł te rzeczy uporządkował. On był, On był prorokiem Nowego Testamentu, tak jak Mojżesz poszedł na pustynię, aby otrzymać inspirację do napisania pięciu ksiąg, pierwszych pięciu ksiąg Biblii, więc Paweł również poszedł na pustynię i otrzymał inspirację od Boga, żeby uporządkować Kościół Nowego Testamentu według Starego, który był tego przedobrazem. Oni tam mieli baranka ofiarnego i Izrael przestrzegał tego jako pamiątki. W rzeczywistości zastosowano to tylko raz, kiedy oni wychodzili z Egiptu. Jednak potem przez długie wieki obchodzili to jako pamiątkę. Więc jeżeli zakon jest cieniem rzeczy przyszłych, widzicie, więc ja wierzę, że komunia albo to, co my nazywamy komunią, więc to znaczy rozmawiać, to jest wieczerza pańska. Więc nam zostały do fizycznego przestrzegania tylko trzy boskie nakazy. Jednym z nich jest komunia, umywanie stóp i chrzest wodny. To są tylko te trzy rzeczy. To jest doskonałość, te trzy, widzicie? I to są jedyne trzy nakazy, jakie mamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to zagadnienie zostało nam przekazane przez świętego Pawła w Nowym Testamencie. Więc gdybyśmy powiedzieli, komunia powinna po prostu polegać na przyjmowaniu słowa, i ja nie wierzę, żeby ktokolwiek miał prawo do przyjmowania wieczerzy pańskiej, dopóki on nie przyjął słowa pańskiego do swojego serca, widzicie? Ponieważ ja zamierzam, przeczytam wam coś za chwilę i wy to zobaczycie, więc zauważcie. Zatem dlaczego potem byśmy, my byśmy na tej samej podstawie moglibyśmy absolutnie usprawiedliwić armię zbawienia? Oni nie wierzą w żadną formę chrztu wodnego. Mówią, my tego nie potrzebujemy. Więc jeżeli my nie potrzebujemy chrztu wodnego, to dlaczego my się chrzcimy? Powiedział, woda nie może cię zbawić, zbawia cię krew. Zgodzę się z tym. Tak, tak jest. Krew ciebie zbawia, nie woda. Ale musimy przyjąć wodę jako zewnętrzny przejaw tego, że zostało w nas dokonane wewnętrzne dzieło łaski. Widzicie? Tak samo musimy to przyjąć w kwestii komunii. Kiedy przyjęliśmy Pana, naszą ofiarę do swojego wnętrza, jako istotę duchowego narodzenia w nas, i Jego ciało, to my żyjemy dzięki Niemu, dzięki Słowu. My również powinniśmy to czynić symbolicznie, ponieważ to jest przykazanie. Pokutujcie każdy jeden z was i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów. Paweł powiedział, ja przyjąłem od Pana to, co również wam przekazałem, że Pan Jezus tej samej nocy, której On został zdradzony, wziął chleb, połamał go i podał uczniom. I powiedział, bierzcie i jedzcie, to czyńcie na moją pamiątkę. Bo tak często, jak bierzecie ten chleb, wskazujecie na jego śmierć, aż on przyjdzie. Więc my widzimy, że tam byli ludzie, którzy przyszli i ten cenny brat, naprawdę drogi brat, przyszedł i powiedział, ja tego nigdy nie przyjmowałem, bracie Branham. Nie rozumiałem, czym to jest. Powiedział, ja byłem nauczany zupełnie inaczej. Ja powiedziałem, ale pamiętaj, my przyznajemy, że święty Paweł ustalił porządek we wczesnym kościele chrześcijańskim. Oni chodzili od kościoła, od domu do domu, łamali chleb w jedności serca i tak dalej. Więc ja powiedziałem, on to umieścił w kościele. On powiedział w liście do Galacjan 1:8, jeżeli przyjdzie anioł z nieba i powie coś innego, niech będzie przeklęty, widzicie? Widzicie, ten sam, który kazał tym, którzy zostali ochrzczeni chrztem Jana, ochrzcić się ponownie w imię Jezusa Chrystusa. Widzicie, są trzy rzeczy, których musimy przestrzegać jako symboli. Wieczerzy pańskiej, umywania stóp i chrztu wodnego. Widzicie? Są, wy mówicie, więc armia zbawienia bierze to z tego miejsca. Umierający Łotr nie był ochrzczony, kiedy umierał, a jednak Jezus powiedział, że on będzie w niebie. Dokładnie taka była prawda. Dokładnie tak było, ale widzicie, on tylko rozpoznał Jezusa właśnie tam, w tej godzinie, w której on umierał. Widzicie? To była jedyna okazja, jaką on miał. On był Łotrem, on był daleko poza tym. I on, jak tylko on zobaczył to światło, on to rozpoznał. Panie, pamiętaj o mnie. I Jezus, to była prawda. Lecz ty i ja, którzy wiemy, że powinniśmy zostać ochrzczeni, a wzbraniamy się, żeby to zrobić, potem to będzie pomiędzy tobą a Bogiem. Tak samo jest z komunią. Więc kiedy my przyjmujemy tę komunię, po prostu nie jest tak, że ja powiem, ja tutaj przyszedłem i zjem trochę chleba i będę wierzył, że jestem chrześcijaninem. Lecz jeśli zauważyliście, Biblia mówi, ten, kto je i pije niegodnie, winien będzie krwi i ciała pańskiego, widzicie? Ty musisz żyć takim życiem, które przed ludźmi, które przed Bogiem i przed ludźmi, które pokazuje, że ty jesteś szczery. Więc jeszcze tylko chwileczkę. Więc w Starym Testamencie składanie ofiary zostało uczynione prawem albo obrządkiem. I tak, chrzest wodny jest obrządkiem, tak samo umywanie stóp jest obrządkiem, tak samo wieczerza pańska jest obrządkiem. Błogosławiony ten, który wykonuje wszystkie jego rozporządzenia, zachowuje wszystkie jego prawa, wszystkie jego przykazania, żeby mógł mieć prawo przyjścia do drzewa życia. Więc teraz zwróćcie na to uwagę, że w tym pierwszym, to było pierwszym Bożym obrządkiem, żeby przyprowadzić ofiarę do kościoła, do świątyni i złożyć ją na ołtarzu. Składasz w ofierze swój dar i za swoje grzechy ofiarę z baranka, więc ja sobie mogę po prostu wyobrazić, że widzę jakiegoś żydowskiego brata idącego drogą, który wie, że jest winny i on podchodzi do ołtarza albo przynosi swojego tłustego wołu albo byka, albo cokolwiek on miał, albo jagnię, baranka czy coś takiego. On go prowadził drogą, czyniąc to tak szczerze, jak tylko umiał. On tam szedł, przestrzegając Bożego rozporządzenia tak szczerze, jak tylko umiał. On potem położył na nim ręce, wyznając swoje grzechy i kapłan je przeniósł, jego grzechy, na baranka. I gardło tego baranka zostało podcięte i potem on umarł za niego. Gdy on tam leżał, ten mały baranek kopał i krwawił, jego ręce były zakrwawione i to spływało po całym jego ciele, ten mały baranek beczał, umierając. On sobie uświadamiał, że zgrzeszył i coś musiało umrzeć zamiast niego. Dlatego on, zamiast swojej śmierci, ofiarował śmierć tego baranka. Widzicie, ten baranek umarł zamiast niego. Więc ten człowiek robił to ze szczerością, z głębi swojego serca. Na końcu to się tak ciągle powtarzało, ciągle i ciągle to się ciągnęło, aż w końcu to się stało tradycją. Boże przykazanie stało się dla ludzi tradycją i potem było tak, że on tam przychodził, więc zobaczmy, dzisiaj jest taki, a taki, może ja tam lepiej pójdę. Tak, ja lepiej ofiaruję byka. On tam poszedł, więc Panie, oto mój byk. Widzicie? W tym już nie było szczerości, nie było tego zrozumienia. Więc my nie chcemy przyjmować komunii w ten sposób. To jest ta sama rzecz, która się stała ze stołem pańskim. Księga Izajasza 35. Nie, przepraszam, Izajasz 60. Pozwólcie, że się wycofam. Ja wierzę, że to jest Izajasz 28. Tu to widzimy. Ja jestem całkiem pewien, że to jest ten właściwy rozdział. On powiedział, przepis musi być za przepisem i nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. Trzymajcie się mocno tego, co dobre. Przez usta jąkających się i mówiących innymi językami przemówię do tego ludu. I to jest to odpocznienie. On powiedział, wszystkie stoły pańskie były pełne wymiocin. Kogo mogę nauczać doktryny? Kogo mogę nakłonić do zrozumienia? Widzicie? Ja myślę, że to było właściwe miejsce pisma. Izajasz 28. Kogo mogę nakłonić do zrozumienia doktryny? Widzicie? Stoły. Więc my dzisiaj widzimy, że to jest wielka rzecz, którą zamierzamy obchodzić dzisiaj wieczorem na pamiątkę Jego śmierci i Jego ciała, które, jak wierzymy, spożywamy codziennie. Albo właśnie spożywaliśmy, jak głosił nam o tym nasz brat. Przyjmujemy Boże Słowo, wierzymy w nie z całego serca. Widzimy, że ono się zamanifestowało. Widzimy, że ono jest nam dane. Widzimy, że ono zostało uwierzytelnione. Czujemy je w naszym życiu. I musimy do tego podchodzić z głęboką świadomością odnośnie tego, co robimy, nie dlatego, że tak zostało zarządzone. Wy przychodzicie do kościoła i bardzo często oni tam dają jakieś słone krakersy czy coś takiego, łamią to lekkie pieczywo albo coś takiego i łamią to. I ludzie, którzy palą, piją i wszystko inne, ponieważ oni są członkami kościoła, oni przychodzą i przyjmują wieczerzę pańską. Więc to jest zepsucie przed Bogiem. Nawet o ofiarach jest powiedziane, wasze święte dni i wasze ofiary stały się smrodem w moim nosie, a przecież on im nakazał składanie tych ofiar. Ale ze względu na sposób, w jaki oni do tego podchodzili, stało się to swądem, smrodem w jego nosie, jego nozdrzach, właśnie te ofiary, które on ustanowił. Właśnie w ten sposób przyjmujemy Boże Słowo. Dzisiaj zbyt wielu tak zwanych chrześcijan tak czyni. My tu stoimy, nauczamy tego Słowa i mówimy, Jezus Chrystus nie jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I nauczamy tych rzeczy, które On nam obiecał, że uhonoruje i mówimy, och, więc to było z powodu czegoś innego. Nasze uroczyste uwielbianie po prostu stało się smrodem w Jego nosie. On tego w żadnym wypadku nie przyjmie. To jest tym powodem przez nasze tradycyjne przyzwyczajenia. Ty nie przyjmujesz wieczerzy pańskiej z tradycji, ty ją przyjmujesz, ponieważ Boża miłość jest w twoim sercu, kiedy przestrzegasz Bożych przykazań. Widzisz? Ty ją po to przyjmujesz. Więc jeśli nie przyjmujesz jej w szczerości, to jest to po prostu tradycja. Więc nasz Kościół obchodzi komunię każdej niedzieli, lub raz w miesiącu, albo dwa razy w roku, a ty wychodzisz i mówisz, więc to jest mój czas. I potem przyjmujesz komunię, więc to jest dla Boga smrodem. Widzisz, to jest po prostu tradycja. Tak jak we wszystkim innym, ty musisz być szczery. Bóg pragnie głębin twojego serca. Pamiętaj, właśnie ten Bóg, który umieścił cię tu, na ziemi, jest tym, któremu ty służysz. Widzisz? Ty to robisz, ponieważ On tak powiedział, ponieważ to jest Jego polecenie. Potem my chcemy przyjść z głęboką szczerością, wiedząc, że dzięki Bożej łasce zostaliśmy zbawieni. I my Go miłujemy, i my czujemy Jego obecność, i my widzimy, że to zmienia nasze życie. Cała nasza istota została przemieniona. My jesteśmy innymi ludźmi. My nie żyjemy tak jak kiedyś, my nie myślimy tak jak kiedyś. Tak jak tutaj, w tej księdze i w tym miejscu, gdzie o tym mówiliśmy, że dwie księgi są jednym, księgą życia. Ta pierwsza księga życia, która się pojawiła, gdy ty się urodziłeś, to było twoje naturalne urodzenie, widzisz? Lecz potem, kiedyś pewnego razu, tam było ziarenko życia, jak tłumaczyłem kilku młodym siostrom w domu dzisiaj po południu. Widzicie, tam jest ziarenko życia, leży tam, nad którym wy się zastanawiacie, skąd ono przyszło? Co to za dziwne rzeczy? Ja to mówiłem, biorąc za przykład samego siebie. Wy moglibyście powiedzieć, więc ten William Branham sprzed 40 lat nie jest tym samym Williamem Branhamem dzisiaj wieczorem. Może ktoś kiedyś by mógł powiedzieć, William Branham, on był zwykłym łobuzem, widzicie? Ponieważ ja się urodziłem z Charlesa i Eli Branham, mając ich naturę, byłem grzesznikiem, przyszedłem na świat jako kłamca i wszystkie świeckie nawyki były we mnie. Ale była tam we mnie również inna natura, widzicie? Predestynowana. Bóg ją tam umieścił. W tym samym ciele, widzicie, były dwie natury. Więc ja się troszczyłem tylko o jedną. Gdy ona rosła, ja gaworzyłem jak dziecko, Przede wszystkim, wiecie, stałem się kłamcą. Rozwinęły się u mnie wszystkie inne cechy grzesznika, ponieważ ja tak zostałem wychowany. Ale tam w środku, tam ciągle była ta mała odrobinka życia. Pamiętam, że jako mały chłopiec, mam nadzieję, że nie trzymam was zbyt długo, ale wiecie, siedziałem tam nad brzegiem potoku i rozglądałem się wieczorami. Tata i mama, oni już odeszli na swój odpoczynek. I w tamtych dniach oni byli grzesznikami. W naszych domach w ogóle nie było chrześcijaństwa. I och, ludzie, picie, imprezy i tak dalej. Robiło mi się niedobrze. Ja brałem moją latarnię i psa i chodziłem do lasu, żeby tam zostać na całą noc. W czasie zimy polowałem, dopóki impreza się nie skończyła, czasem do białego rana. Kiedy wracałem do domu, a to się jeszcze nie skończyło, ja kładłem się na szczycie szopy i spałem, czekając na świt. Potem myślałem o tym, jak nieraz później latem ja byłem na dworze, brałem moje patyki i kładłem je jako małą osłonę przed wiatrem, w razie gdyby padało. Leżałem tam, a kijki były zanurzone w wodzie, łowiłem ryby, mój stary pies tam leżał, ja powiedziałem, popatrz tutaj. Wiecie, ostatniej zimy pewnego wieczora obozowałem właśnie tutaj. Ja właśnie tutaj rozpaliłem ogień, czekając na mojego psa, aż podbiegnie do drzewa, i ja tam zrobiłem ognisko. Grunt był zamrożony na jakieś 13 centymetrów w głąb. Lecz mały kwiatku, skąd ty się tu wziąłeś? Widzicie? Więc skąd ty się tu wziąłeś? Kto tutaj przyszedł i cię zasadził? I z jakiej cieplarni oni cię wynieśli? Albo co z tym, skąd ty się tu wziąłeś? Widzicie? Ten mały kwiatek by powiedział, więc grunt był zamarznięty i tak dalej, a ja tutaj na wierzchu rozpaliłem ogień. Oprócz czynnika w postaci mrozu pojawił się inny czynnik w postaci ciepła, pochodzący z tej wielkiej, starej kłody, którą ja podpaliłem. A jednak jesteś tutaj i żyjesz. Skąd ty się tu wziąłeś? Co to było? Był jeszcze inny William Branham, widzicie? Mała plamka życia wiecznego tam w głębi, z Bożych genów, ze Słowa Bożego, które zostało tam umieszczone. Każdy z was może pomyśleć o podobnych rzeczach. Widzicie? To działało. Potem popatrzyłem w górę na drzewa i pomyślałem, listku, ja widziałem, jak opadasz w zeszłym roku. Dlaczego ty tam znowu jesteś? Skąd ty się tam wziąłeś? Co cię tu sprowadziło? Widzicie? To było życie wieczne działające w ciele. Więc potem, pewnego dnia, kiedy szedłem, ten głos przemówił, nigdy nie pal, nie pij i tak dalej. I ci młodzi ludzie i wszyscy inni się zestarzeli. Widzicie? Coś tam się poruszało. Lecz mimo to nagle spojrzałem w górę i powiedziałem, nie jestem synem Charlesa i Ellie Branham. Jest coś, co woła, tak jak mój mały orzeł. Ja nie jestem kurczakiem. Gdzieś tam jest coś. O, wielki Jahwe, kimkolwiek jesteś, otwórz mi. Ja chciałbym wrócić do domu. Jest we mnie coś, co woła. Potem ja byłem narodzony na nowo. To małe życie tam leżało. Życie wody zostało na to wylane, a potem to zaczęło rosnąć. Więc to stare życie zostało przebaczone, umieszczone w morzu Bożego zapomnienia. Już nigdy nie zostanie wspomniane przeciwko mnie. Widzicie? Teraz stoimy usprawiedliwieni, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli w obecności Bożej. Potem, gdy przychodzimy do stołu Pańskiego, musimy przyjść z szacunkiem, miłością i z respektem. Zobaczcie, gdzie my byśmy byli, gdyby nie On, widzicie? Zobaczcie, gdzie my byśmy... Dlatego ja myślę, że Paweł to mówił. Dlatego, gdy się schodzicie, żeby jeść, czekajcie jedni na drugich. Czyli innymi słowy, po prostu poczekajcie kilka minut, módlcie się, doświadczajcie samych siebie. A jeśli wiesz, że jest tam brat, który właśnie zamierza zrobić coś złego, czy coś takiego, to ty się pomodlisz również o niego, widzisz? Widzisz, czekajcie jedni na drugich, czekajcie przez chwilę, módlcie się. Jeśli są między wami jakieś napięcia, czy coś takiego, to nie czyńcie tego. Nie czyńcie tego, najpierw idźcie to uporządkować, widzicie? Najpierw idźcie to wyprostować, ponieważ my chcemy tutaj przychodzić po prostu tak czyści, jak to jest tylko możliwe. W swoich myślach, jeden wobec drugiego, względem Boga i siebie nawzajem, a potem przychodzimy, żeby mieć społeczność wokół stołu Pańskiego, widzicie? I my robimy to dlatego, że przez to wspólnie składamy Mu dziękczynienie. Jemy razem chleb i razem pijemy wino jako Jego ciało i Jego krew. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie, widzicie? Widzicie, to jest to, co mówi Biblia. Jeżeli nie będziecie tego robili, nie będziecie mieli życia, widzicie? Wy w takim przypadku mniej lub bardziej pokazujecie, że wstydzicie się zostać zidentyfikowani jako chrześcijanie z powodu tego, jakim życiem żyjecie. I wtedy dokładnie widać, o co chodzi. Więc jeśli tego nie robicie, nie macie życia. Jeżeli robicie to niegodnie, jesteście winni ciała Pańskiego. To samo dotyczy chrztu wodnego. Jeśli mówimy, my wierzymy w Jezusa Chrystusa, On nas zbawił od grzechu i my jesteśmy ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, więc my przynosimy Mu hańbę, robimy rzeczy, które są złe i my będziemy musieli za to zapłacić. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy my to robimy, my próbujemy wyznawać jedną rzecz i robić coś innego. To jest naszym dzisiejszym problemem. To, co ja myślę, ja mówię naszym, moim i Kościoła, do którego Pan Bóg dał mi przemawiać w tych ostatnich godzinach. Że my wierzymy, że jesteśmy w czasie końca. Wierzymy, że Bóg nam dał przesłanie. Ono zostało ustanowione przez Boga, udowodnione przez Boga i pokazane przez Boga. Teraz musimy przyjść do Niego z szacunkiem i z miłością i z czystością serca, umysłu i duszy. Wiecie, niedługo nastanie godzina, kiedy wprost między nami będzie Duch Święty, będzie przemawiał tak jak w przypadku Ananiasza i Safiry. Pamiętajcie, widzicie, ta godzina nadchodzi, widzicie, i my jesteśmy. Więc po prostu pamiętajcie o tym, widzicie, że Bóg będzie mieszkał pośród swojego ludu. To jest to, co On chce teraz zrobić. Możemy przyjąć przesłanie tak jak mówienie. Gdybym był młodym człowiekiem i szukał żony, ja bym mógł znaleźć żonę, o której bym powiedział, ona jest po prostu doskonała, ona jest chrześcijanką, ona jest damą, ja mam tę pewność, że ona wszystko ma. Nieważne, jak bardzo byłbym przekonany i jak bardzo bym myślał, że ona jest miła, ja ją muszę przyjąć, ona musi przyjąć mnie. Widzicie, to się opiera na ślubowaniu. Więc to jest ta sama rzecz, którą my widzimy w tym przesłaniu. Widzimy, że ono jest prawdziwe. Widzimy, że Bóg potwierdza, że to jest prawda. To się dokładnie zgadza. Rok po roku, to jest ciągle prawdą, ciągle prawdą. Wszystko, co ono mówi, dzieje się dokładnie w ten sposób, jak on powiedział. Więc my wiemy, że ono jest prawdziwe, ale widzicie, nie róbcie tego z intelektualnego punktu widzenia. Jeżeli to robicie, macie religię z drugiej ręki, widzicie? My nie chcemy religii z drugiej ręki, czegoś, co ktoś inny przeżył, a my żyjemy ich świadectwem. Myślę, że Jezus powiedział do Piłata coś takiego, słowo, o którym ja przed chwilą rozmyślałem. I on tam powiedział, kto ci to powiedział? Albo innymi słowy, czy to ci zostało objawione? Skąd o tych rzeczach wiesz? Ja teraz nie wiem dokładnie, jakie to były słowa, czytałem to dawno temu, ale skąd ty to wiesz? Co? Jak? Kto ci to objawił? Odnośnie tego, że on jest Synem Bożym. Kto ci to objawił? Czy jakiś człowiek ci to powiedział? Albo, jak powiedział Jezus, czy to był mój Ojciec w niebie, który ci to objawił? Widzicie? Widzicie? Jak ty się o tym dowiedziałeś? Z drugiej ręki? Czy to jest doskonałe objawienie od Boga? Czy ta komunia jest tylko czymś, do czego ja podchodzę, jakimś nakazem, że ja mówię, więc cała reszta to przyjmuje, więc ja też przyjmę? To jest objawienie, że ja jestem Jego częścią i jestem częścią Was. I ja Was kocham i Jego też kocham. I my to przyjmujemy razem jako symbol naszej miłości do Boga oraz naszej miłości i społeczności ze sobą nawzajem. Więc ja bym chciał coś przeczytać z Pisma, a więc ja myślę, gdzie wy... Cokolwiek brat Perry sobie dzisiaj życzy, ja bym chciał, żebyście to czytali razem ze mną, jeżeli macie swoje Biblię. 1 Koryntian, 11 rozdział i zaczynamy od 23 wiersza. A potem również w naszej świątyni my zawsze to obchodziliśmy razem z umywaniem stóp. Zawsze. Ponieważ te rzeczy idą ze sobą w parze. Myślę, że brat ogłosił, że to będzie w środę wieczorem. Z powodu tłumów i wy nie macie wystarczająco miejsca, żeby wziąć tych ludzi na umywanie stóp. Oni będą obchodzić to w środę wieczorem. Więc 23 wiersz 11 rozdziału 1 listu do Koryntian. Posłuchajcie teraz Pawła. Więc przypomnijcie sobie i pamiętajcie o Galacjan 1:8. Gdybyśmy my lub gdyby anioł z nieba głosił wam jakąś inną Ewangelię, niż ta Ewangelia, którą on głosił, niech on będzie przeklęty, widzicie? Ponieważ ja przyjąłem od Pana to, co ja również wam przekazałem, że Pan Jezus tej samej nocy, której został zdradzony, wziął chleb i kiedy podziękował, złamał go. Powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które jest złamane za was. To czyńcie na moją pamiątkę. Więc pozwólcie, że właśnie tutaj się zatrzymam, żeby powiedzieć, przyjmowanie ciała Pana Jezusa Chrystusa w tej komunii nie oznacza, że komunia jest literalnym ciałem Chrystusa. To jest katolickie. Ja nie wierzę, że to jest prawda. Ja wierzę, że to jest tylko rozporządzenie, które Bóg dla nas ustanowił, widzicie? To nie jest tak naprawdę ciało. To jest tak naprawdę mały kawałek koszernego chleba. To jest po prostu obrządek. Tak samo ja nie wierzę, że chrzest Jezusa Chrystusa w imię Jezusa Chrystusa w wodzie przebacza wasze grzechy. Ja nie wierzę, że wy... Myślę, że wy byście mogli być chrzczeni przez cały dzień. Więc ja wiem, że być może siedzą tutaj ludzie, którzy przychodzą z Kościoła Apostolskiego. Ja mam na myśli Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy, gdzie oni tego nauczają. Ale widzicie, ja nie wierzę, że woda przebacza grzechy. Albo gdyby tak było, to Jezus umarłby na próżno, widzicie? Myślę, że to jest tylko Boże rozporządzenie, widzicie, żeby pokazać, że wam zostało przebaczone. Ale żeby zostać ochrzczonym ku odrodzeniu, nie, ja w to nie wierzę. Ja nie wierzę, że woda przebacza grzechy. Tak samo ja nie wierzę, że ten chleb i to wino, cokolwiek z wami czynią, to jest tylko przestrzeganie obrządku, który Bóg dla nas ustanowił, widzicie? Tak jest. Ja wierzę, że chrzest wodny jest tą samą rzeczą. Wierzę, że nam to nakazano czynić, że On to zrobił, żeby nam dać przykład. I On to zrobił, żeby nam dać przykład. I On im umył stopy, żeby nam dać przykład. Więc, również w ten sam sposób, 25 wiersz. Również w ten sam sposób On wziął kielich i po wieczerzy powiedział, ten kielich jest nowym testamentem w mojej krwi. Czyńcie to tak często, jak wy będziecie pili na moją pamiątkę. Ponieważ tak często, teraz pamiętajcie, ponieważ tak często, jak wyjecie ten chleb i pijecie z tego kielicha, wy wskazujecie na śmierć Pana, aż On przyjdzie. Jak długo? Aż On przyjdzie. Widzicie? Widzicie? Dlatego ktokolwiek będzie jadł ten chleb i pił z tego kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie ciała i krwi Pańskiej. Pozwólcie, że ja się tylko na chwilę zatrzymam. Powodem, dla którego on to powiedział, jest inny wiersz tutaj, w innym rozdziale, gdzie on powiedział: rozumiem, że kiedy wy się schodzicie, to jecie, a nawet upijacie się przy stole Pańskim. Oni to źle zrozumieli, widzicie? Oni się po prostu obżerali, widzicie? Tak samo jak ludzie to robią dzisiaj, po prostu żyją jakimkolwiek życiem i przyjmują to, widzicie? On powiedział: wy macie domy, żeby w nich jeść, widzicie? Ale to jest rozporządzenie, którego my powinniśmy przestrzegać, widzicie? Więc, ale niech człowiek sprawdza samego siebie i tak niech je ten chleb i pije z tego kielicha. Ponieważ ten, kto je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. Widzicie? Kim ty jesteś? Ty jesteś chrześcijaninem, żyjesz przed wszystkimi jako chrześcijanin. Jeśli ty to przyjmujesz, a nie żyjesz jak chrześcijanin, to nie rozróżniasz ciała Pańskiego. Ty kładziesz kamień obrażenia na drodze kogoś innego, widzisz? Ktoś widzi, jak ty to próbujesz robić, a potem nie żyjesz tak, jak powinieneś żyć. Widzisz? Ty nie rozróżniasz ciała Pańskiego. Teraz patrz, co to, jakie to jest przekleństwo. Z tego powodu wielu jest między wami słabych i chorych, a wielu zasnęło. Właściwe tłumaczenie tego słowa, bracie Perry, to umarło, widzicie? Widzicie, wielu jest martwych. Bo gdybyśmy my osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Widzicie? Jeżeli my osądzamy samych siebie, to nie będziemy sądzeni, widzicie? Lecz kiedy my jesteśmy sądzeni, jesteśmy karani przez Pana, żebyśmy nie byli potępieni razem z tym światem. Widzicie? Nie przywiązujcie się do tego świata. Dlatego, moi bracia, kiedy schodzicie się razem, żeby jeść, czekajcie jedni na drugich, widzicie? A jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu, żebyście wy się nie schodzili na potępienie, a resztę ja uporządkuję, gdy przyjdę, widzicie? Więc innymi słowy, nie przyjmujcie tego po prostu jako, jak powiedziałem jakiś czas temu o Żydach, o ich ofiarach, oni, to było wspaniałe, to zostało darowane przez Boga. Lecz oni doszli do takiego miejsca, gdzie oni tego nie czynili w szczerości, w szacunku i w porządku. Potem to się po prostu stało, to się stało smrodem w jego nosie. Więc tak samo jest, kiedy my przychodzimy, żeby przyjąć wieczerzę Pańską. Więc my musimy przychodzić, wiedząc, co my robimy. Tak samo jak wtedy, kiedy wchodzisz do wody, żeby zostać ochrzczonym w imię Jezusa Chrystusa, ty wiesz, co robisz. Ty przyodziewasz dla Kościoła to, co Bóg umieścił w tobie, Chrystusa. Gdy my to przyjmujemy, to pokazuje to Kościołowi, że ja wierzę w każde Boże Słowo. Ja wierzę, że On jest chlebem życia, który stąpił z nieba od Boga. Ja wierzę, że każde słowo, które On mówi, jest prawdą. I ja według tego żyję, według mojego najlepszego poznania. Bóg jest moim sędzią. Dlatego przed moimi braćmi, przed moimi siostrami, ja nie przysięgam, nie przeklinam, ja tych rzeczy nie robię, ponieważ ja miłuję Pana i Pan o tym wie i składa o mnie świadectwo. Dlatego ja przyjmuję przed wami część Jego ciała, żebyście wiedzieli, że ja nie jestem potępiony razem z tym światem. Widzicie, tutaj to macie, to jest błogosławieństwo. I pamiętajcie, ja mógłbym złożyć wiele świadectw na ten temat, gdzie ja to brałem i wyjaśniałem to chorym i widziałem, jak oni byli uzdrawiani. Przypomnijcie sobie, że kiedy Izrael uczestniczył w tym, co było tego przed obrazem, gdzie oni podróżowali 40 lat po pustyni, a ich ubrania nawet się nie zniszczyły i oni wyszli bez chociażby jednego słabego, pomiędzy nimi 2 miliony ludzi, to było tego przed obrazem. Więc co uczyni ten przedobraz? Jeżeli ciało zwierzęcia ofiarnego uczyniło to za nich, to co uczyni dla nas ciało Jezusa Chrystusa, Emanuela? Bądźmy po prostu pełni szacunku, gdy przychodzimy. Przychodząc, bądźmy tak pełni szacunku, jak tylko umiemy.